Dzień dobry, a właściwie dobry wieczór. Ja nazywam się Sebastian Pypłacz.
Ja nazywam się Magda Kwaśniak.
To jest Śląska Opinia na żywo. Co tydzień o, albo prawie co tydzień o 19.30 rozmawiamy o najważniejszych i najgłupszych wydarzeniach politycznych mijającego tygodnia. Minionego tygodnia, o tak.
Tak, zgadza się. A w tym tygodniu mamy do nadrobienia aż 2 tygodnie w zasadzie. Chociaż no, z oczywistych względów myślę, że skupimy się na tygodniu ostatnim, bo jednak działo się sporo, a no wiadomo, że już każdy wam wszystko przegadał z tego, co się wydarzyło 2 tygodnie temu.
Tak, zaczniemy od tego wydarzenia, które na korze my szczególnie lubimy wybory, to zapytam takie pytanie związane z wyborami w Rosji. Jaki jest najbardziej bezużyteczny zawód albo osoba w Rosji w ostatnich dniach?
Nie wiem, szef rosyjskiego odpowiednika PKW?
No tak, osoba licząca głosy.
Okej, okay. Czyli no prawie trafiłam,
taki
bo rzeczywiście wybory się w Rosji odbyły i trwały aż 3 dni, co miało zmobilizować Rosjan do uczestnictwa w tychże wyborach. Jakby cały system tam funkcjonujący nie był wystarczająco mobilizujący. Ta frekwencja rzeczywiście jest imponująca, chociaż niewiele większa niż w Polsce w ostatnich wyborach parlamentarnych, bo 77, no prawie 77,5%. Cóż, no zaskoczeń, prawda, nie ma. Oczywiście Władimir Putin wygrał te wybory. No, nawet tak nie możemy powiedzieć. No, ale generalnie rzecz ujmując, słupki są takie, że 87% poparcia rzekomo Putin ma. Pokonał wszystkich 3 kontrkandydatów, z czego tylko jeden przekroczył 4% poparcia.
Wszyscy jesteśmy zdziwieni.
Wszyscy jesteśmy zdziwieni, ale cały zachodni świat lojalnie nie gratuluje tego zwycięstwa. Prezydent Niemiec zapowiedział, że takiej depeszy gratulacyjnej nie wyśle i nawet taki dość kojarzony przez pewien moment z prorosyjskim klimatem rząd włoski nie planuje tych gratulacji złożyć. Wszyscy mówią o fałszerstwie, o plebiscycie, o wszystkim poza rzeczywiście demokratycznymi wyborami.
Mm-hmm. No jeżeli Putin był postacią w House of Cards, no to polityka amerykańska, i którą dla tych, którzy nie widzieli, polecam takie zdjęcie Andrzeja Dudy, który wchodzi, kurczę, teraz nie wiem, gdzie wchodzi, na Kapitol. Chyba na Kapitol wchodzi.
Nie wiem, o którym zdjęciu
nie,
mówisz.
To takie w trójkę wchodzą takie zdjęcie jakby okładkowe z House of Cards.
Tak, tak to wygląda i rzeczywiście to zdjęcie, o którym mówisz, nie wiem, gdzie panowie idą, ale idą dość tak teatralnie, jest przedmiotem wielu analiz od paru dni na Twitterze. No tak słowem wstępu, zakończyła się wizyta w USA Donalda Tuska i Andrzeja Dudę, więc premier i prezydent zjednoczeni pojawili się w Białym Domu, żeby się spotkać z Joe Bidenem. I to zdjęcie jest interpretowane na różne sposoby, bo oczywiście zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości powiedzą, że no tutaj Donald Tusk pojechał na doczepkę, bo jest ewidentnie z boku na tym zdjęciu. Na jego nieszczęście jeszcze ktoś uchwycił, jak wychodził ze spotkania wcześniej, w związku z czym po zdjęciach można powiedzieć, że jeżeli ktokolwiek miał wygrać tą wizytę, no to na pewno nie był to Donald Tusk.
Czy no, wydaje mi się, że żaden z tych polityków nie miał tej wizyty wygrać. Chyba wygrał tak naprawdę jeden z organizatorów tej wizyty, czyli Marek Brzeziński, któremu udało się dopiąć to, że 2 polityków, którzy no, nie przypadają za sobą, pojawili się wspólnie u prezydenta Stanów Zjednoczonych. No i chyba Biden, który też pokazał, że ta sprawa Ukrainy jest tak ważna, bo to był komunikat głównie do wewnątrz amerykańskiej sceny politycznej, że sprawa Ukrainy jest tak ważna, że potrafią wspólnie w tej sprawie przyjechać politycy 2 zwalczających się frakcji. Trochę jak chyba kilka tygodni temu rozmawialiśmy o tym, w którym momencie powinniśmy się martwić w polskiej polityce, kiedy Donald Tusk i Jarosław Kaczyński wspólnie się zgadzają i zabierają gdzieś wspólnie głos i nie atakują się, tylko wystosowują wspólny apel. Jesteśmy blisko tej sytuacji.
Tak, zgadza się. No rzeczywiście, tak jak wspomniałeś, są takie plotki, można powiedzieć, że to tak prawdziwym inicjatorem tej wspólnej wizyty był Joe Biden, który chciał wysłać komunikat do republikanów blokujących pakiety pomocowe dla Ukrainy, że no rzeczywiście cała Europa się jednoczy, nawet wewnątrz no zwaśnionej bardzo sceny politycznej polskiej, no to czemu my nie potrafimy. Wizyta ta oczywiście była symboliczna z wielu względów, chociażby dlatego, że świętowaliśmy 25-lecie przystąpienia Polski do NATO, więc nie zabrakło takich wielkich słów symbolicznych o tym, że nasz sojusz jest żelazny, zdaje się tak, że zaangażowanie Ameryki w Polskę jest żelazne i że atak na jednego z sojuszników jest atakiem na nas wszystkich, tak powiedział we wtorek prezydent USA na początku w zasadzie całej tej wizyty. Z ciekawszych rzeczy, które się tam wydarzyły, no to zanim powiem o zakupach, do których, nie wiem, zostali przekonani, zmuszeni, wmanewrowani polscy politycy. Zaproszeni. To bardzo ładne słowo, tak. Amerykanie zawsze zapraszają do tego typu rozmów. No to możemy powiedzieć o tym, co powiedział Andrzej Duda, który zaproponował przy okazji tej wizyty zwiększenie minimalnych wydatków państw członkowskich NATO na zbrojenia do 3%. Jest to dość ciekawa propozycja, ponieważ wiele państw sojuszniczych nie wydaje nawet 2%, które są w tym momencie wymagane, ale wydaje się, że jest to taki całkiem mastermind ze strony Andrzeja Dudy, bo oczywiście ta propozycja nie znalazła żadnego poparcia, ale ona chyba też nie do końca była kierowana do polityków obecnie rządzących, tylko do Donalda Trumpa. To było takie po prostu puszczenie oczka, że słuchaj, Trump, jak wygrasz, to ja jestem twoim człowiekiem do rozmowy. I dobrze, że coś takiego się dzieje, bo z kolei Donald Tusk tutaj nie zachowuje się specjalnie odpowiedzialnie. Zamiast rozmawiać z republikanami, on ich po prostu, mówiąc brzydko, strofuje na Twitterze. Donald Tusk na Twitterze właśnie wywołał spikera Izby Reprezentantów, który jest z obozu republikanów, i napisał do niego: spójrz na Odessę, jak wielu argumentów potrzebujesz, żeby podjąć decyzję. No nie jest to specjalnie dobre pod kątem dyplomacji sformułowanie.
Tak, w temacie dyplomacji to też polski rząd wysłał do prezydenta listę 50 ambasadorów, których zamierza, czyli sugeruje odwołać, bo to w zasadzie jest powinna być decyzja wspólna i rządu, i prezydenta.
Zgadza się. No i na tej kanwie wybuchł w zasadzie spór między Radosławem Sikorskim a Andrzejem Dudą. I tutaj głównym aktorem tego sporu w zasadzie jest Marcin Mastalarek, jakżeby inaczej, czyli nasz żartobliwie wiceprezydent właśnie, Frank Underwood polskiej sceny politycznej. Ponieważ no tutaj pojawiają się takie już ostre słowa, czyli na przykład taka lekka groźba, że brak współpracy z prezydentem w zakresie polityki zagranicznej no może skutkować, może być wystarczającym powodem do tego, by odmówić Sikorskiemu zgody na bycie komisarzem Unii Europejskiej. O tym rozmawialiśmy jakieś, nie wiem, koło 3 tygodni temu, zdaje się, że czy nawet miesiąca temu, że Radosław Sikorski może być takim kandydatem na komisarza Unii Europejskiej do spraw bezpieczeństwa, co byłoby bardzo korzystne z punktu widzenia Polski, żeby mieć tam swoją osobę na tym stanowisku. Także tutaj ten spór jeszcze nie jest zażegnany. Z kolei Radosław Sikorski przypomina tak uprzejmie, że to Rada Ministrów jest odpowiedzialna za prowadzenie polityki zagranicznej i oczywiście tutaj prezydent ma swoje kompetencje. Natomiast Sikorski przypomina, że nawet poprzedni rząd mówił, że ambasadorowie reprezentują bardziej rząd niż państwo, w związku z czym taka wymiana jest rzeczą rutynową.
Z takich rzeczy związanych z polityką zagraniczną i Radosławem Sikorskim i wyborami w Rosji, to komentarz Radosława Sikorskiego do wyniku wyborów. Osobiście, cytuję, osobiście byłem zawiedziony, bo myślałem, że Putin zdobędzie tym razem co najmniej 101% głosów.
Ale i tak poczynił niezły progres. Zdaje się, 11 punktów procentowych więcej otrzymał w tym roku niż w czasie ostatnich wyborów. Po raz kolejny dla tych, którzy nas słuchają, zrobiłam znak cudzysłowia, bo trudno to nazwać wyborami. No niemniej nie jest to jedyne, co się w polskiej polityce zagranicznej wydarzyło, no bo po pierwsze mieliśmy tą wizytę w Stanach, która myślę, że wyszła wizerunkowo bardzo dobrze i na korzyść Andrzeja Dudy i na korzyść Donalda Tuska.
Ja, chyba chociaż... poza granicami Polski. Wydaje mi się, że ona bardziej rezonuje na zewnątrz niż wewnątrz. Nie wiem, czy została wykorzystana. Chyba więcej polskie media czasu poświęciły temu, że Andrzej Duda wrzucił selfie z biegania.
Nie, to tylko Tomasz Lis zwrócił na to uwagę, ale tak, to rzeczywiście było gdzieś tam wspomniane. Nie, no myślę, że całkiem nieźle ten temat rezonuje, chociażby dlatego, że no nie za dużo rozmawiamy o tym, że zakończy się w zasadzie pod koniec marca, czy też z pierwszym dniem kwietnia, zerowa stawka VAT na podstawowe artykuły żywnościowe, więc myślę, że było to, ten temat był nie najgorzej wykorzystany. No i rzeczywiście dość mocno się też chwalą politycy wszyscy w zasadzie tym, co zostało ze Stanów tak fizycznie przywiezione, czyli to też warto odnotować, obietnica pożyczki, czy też po prostu pożyczka 2 miliardów dolarów na zakup 96 śmigłowców bojowych Apache oraz 821 pocisków, które są pociskami dalekiego zasięgu, więc zakupy zostały jak najbardziej poczynione, co też wydaje mi się jest całkiem niezłym potwierdzeniem tego, że Polska jest takim prymusem, wydajemy niemal 4% PKB na zbrojenia, więc tak.
Tak, to w tym temacie jeszcze, jeżeli było o selfie, to Donald Tusk też nagrał TikToka w tej sprawie, czyli co jest... w polskiej polityce chyba niezmienne, sojusz ze Stanami.
No, dobrze, że tak jest, prawda? Ja widziałam z kolei tego TikToka w zupełnie innym kontekście. Ludzie pisali, że no, Stany Zjednoczone banują TikToka ze względu na inwigilację Chin. Tymczasem polscy politycy. Tutaj była taka piękna kompilacja przez wszystkie odcienie polskiej sceny politycznej, od Sławomira Mencena do Roberta Biedronia, osób, które korzystają z TikToka. To całkiem prężnie i robią na tym niezłe zasięgi. Ale a propos Donalda Tuska, już skończmy ten temat polityki zagranicznej, zanim wrócimy do polskiego piekiełka. Donald Tusk po wizycie w Stanach Zjednoczonych zwołał w trybie natychmiastowym spotkanie Trójkąta Weimarskiego. Oczywiście tutaj tematem rozmów było bezpieczeństwo Europy. No i tą wizytę, rozmowę w Berlinie można odbierać, jak się okazuje, dwojako, bo na przykład pani Mirosława Stachowiak-Różecka uważa, że to można odebrać tak, jakby Donald Tusk po prostu czuł potrzebę zdawania sprawozdań Macronowi i Scholzowi z tego, jak się jego wizyta w Stanach Zjednoczonych potoczyła. No ale fakt faktem, tutaj różni politycy zwracają uwagę na takie zaciśnienie więzi w ramach właśnie Trójkąta Weimarskiego kosztem Grupy Wyszehradzkiej. Z kolei Radosław Sikorski też zwraca uwagę na to, że to nie jest nic dziwnego, no bo z kimże tutaj mamy rozmawiać w Grupie Wyszehradzkiej na temat wsparcia Ukrainy, skoro do rozmowy mamy Słowację i Węgry, oba państwa bardzo skręcone w stronę prorosyjską.
Tak. Tak mówiłeś o tym TikToku, że musiałem sprawdzić, co Janusza Kowalskiego, bo nie wyświetla mi się. Wspiera kandydatów Solidarnej Polski w wyborach samorządowych.
No widzisz, ja ostatnio nawet zapomniałam, że Janusz Kowalski dalej jest posłem, bo tak sobie dziko podróżował po Stanach, że uznałam, że tym posłem być nie może. A tu jednak takie zaskoczenie, nie zabrakło Janusza Kowalskiego w tej kandydacji też.
Ładny sweterek, głuchołazy, z kandydatem. Właściwie nie ma innej sprawy niż wybory. Dobrze. Jarosław Kaczyński przed komisją, czyli coś, na co wszyscy czekali. Zdaje się, że nawet na Gazecie Wyborczej był od rana w dzień przesłuchania taki komunikat ustaw. Przypomnę, na godzinę 12:00 wtedy będzie Jarosław Kaczyński przed komisją. No i chyba wszyscy sobie ustawili, a oprócz członków komisji.
Tak.
Przynajmniej tej z opcji rządzącej, bo znaczy tak jak chyba już mówiliśmy od początku powstania tej komisji, no przewodnicząca tej komisji nie ma chyba ani predyspozycji, ani doświadczenia politycznego, żeby się nie dać ogrywać przez Jarosława Kaczyńskiego i przez innych polityków Prawa i Sprawiedliwości, ale też w ogóle chyba brakuje w tej komisji takich hejterów. Tak zwanych.
Nie wiem, czy o tym rozmawialiśmy wcześniej, ale jeżeli mówimy o tej komisji do spraw Pegasusa, to rzeczywiście wcześniej nie miała ona aż takich wyzwań, nie? W sensie to było największe wyzwanie tej komisji, czyli przesłuchanie Jarosława Kaczyńskiego w taki sposób, żeby rzeczywiście wyciągnąć jakieś informacje. Tymczasem członkom komisji nie udało się wyciągnąć od Jarosława Kaczyńskiego nawet ślubowania. Więc o czym my tutaj, prawda, mówimy? Jarosław Kaczyński po prostu usiadł i powiedział, że on nie może złożyć ślubowania, które, tak wyjaśniając, nakładałoby na niego odpowiedzialność karną w razie złożenia nieprawdziwych zeznań. No i on powiedział, że on tego nie może zrobić ze względu na to, że posiada informacje tajne, niejawne, nie może ich po prostu ujawnić.
Dla wyjaśnienia, inni świadkowie innych komisji, jak pojawiły się informacje niejawne, to informowali o tym i kontynuowali temat na posiedzeniu komisji niejawnym przy tam dostarczeniu informacji od odpowiednich podmiotów, że mogą tajne informacje ujawnić na tej komisji.
Tak, to prawda. No a tutaj Jarosław Kaczyński zaznaczył, że on potrzebuje zgody obecnego premiera Donalda Tuska na to, żeby takich zeznań udzielić. No warto odnotować, że Donald Tusk takiej zgody udzielił na Twitterze. Ja mam to wynotowane, więc mogę nawet przeczytać. Donald Tusk napisał na Twitterze po tym posiedzeniu komisji, że podobno prezes Kaczyński czeka na moją zgodę, aby zacząć zeznawać, no więc proszę mówić prawdę, całą prawdę i tylko prawdę przed każdą komisją w każdej sprawie, pozwalam. No ale to sprawę nie rozwiązuje, tak? No bo mleko się już rozlało. Zamiast pani przewodnicząca komisji, Sroka zdaje się, tak? Która była wcześniej członkinią między innymi porozumienia Jarosława Gowina, zamiast konsultować całą sprawę z prawnikami, którzy w Sejmie są, no po prostu przyjęła ten fakt. Więc dużo osób zastanawia się, na ile te zeznania, no jakkolwiek no takie dość mętne i nie wnoszące zbyt wiele, można potraktować rzeczywiście jako zeznania, no ile to była po prostu jakaś taka towarzyska, nie do końca przyjacielska pogawędka przy kamerach.
I herbatce, bo
tak,
chyba wszyscy zapamiętali tylko moment, w którym Jarosław Kaczyński właśnie prezentuje dla tych, którzy oglądają. Wąchał, co w dzbanku jest, czy na pewno herbata?
No i chyba to jednak była herbata, bo z tego co pamiętam, Jarosław Kaczyński jednak skorzystał z możliwości napicia
no
się
herbaty.
No i naleśniki
jeszcze, temat naleśników.
Tak, temat naleśników też był.
Jest dla wielu osób niezrozumiały, to jest długa historia, w której wspomniany wcześniej Janusz Kowalski i Patryk Jaki też odgrywają rolę. Ale to jest tak zawiła o polska historia polityczna, że chyba nie wiem, czy jest sens. W każdym razie pan Zębaczyński był właścicielem naleśnikarni, którą sprzedał i która upadła po tym, jak ją sprzedał. Ale zdaje się Patryk Jaki albo Janusz Kowalski, nie wiem, jeden z nich, tych dwóch, przegrał już jedną sprawę sądową, ponieważ ciągle powtarzali, że to poseł Zębaczyński zajechał na leśnikarnię.
No i ta naleśnikarnia cały czas wraca. No ale wracając do samego...
A pani Magdalena Sroka to policjantka. To też się pojawiało w tym kontekście, że to miało być dowodem na to, że sobie poradzi w komisji, a tu proszę...
No nie wyszło. Ale żeby nie było, to nie jest...
przesłuchiwać.
To nie jest tak, że tylko pani Sroka sobie nie poradziła w tej komisji, bo w zasadzie nie poradził sobie nikt. I tam nie było ani jednej osoby, która w odpowiedni sposób poprowadziłaby no, pracę tej komisji, która w odpowiedni sposób no, odebrałaby te zeznania. Poseł Zembaczyński był taki trochę chyba zbyt agresywny i Jarosław Kaczyński, który reagował takim trochę pogardliwym nawet spokojem, dość mocno wyszedł na taki kontrast po prostu z posłem Zembaczyńskim. No z kolei same zeznania...
Członkiem komisji.
Członkiem komisji, tak, bo to też jest temat,
bardzo
który się tam tak, przewija. Niemniej, czy te zeznania dały nam jakiekolwiek nowe informacje? No, najprawdopodobniej z tych zeznań wynika, że Jarosław Kaczyński wiedział o zakupie Pegasusa w 2017 roku, kiedy jeszcze nie był premierem do spraw bezpieczeństwa. No i tutaj jest główny punkt zaczepienia w ogóle posłów, polityków opcji rządzącej, że no tak nie może być. I to jest w zasadzie jedyne, co z tego wyciągnęliśmy. No tam Jarosław Kaczyński trochę kluczył, mówił, że on tak do końca nie wiedział, jaki to jest system, ale wiedział o zakupie jakiegoś systemu, a to już chyba dość mocno wystarcza, bo on w tamtym momencie był tylko szeregowym posłem. I wiedział, że są jakieś problemy z finansowaniem. No czyli siłą rzeczy po prostu wiedział o tych zakupach.
No po prostu ale... wnuczek chciał kupić komputer, to jakieś gry komputerowe nakupywał, nie wiadomo, tak. Czy to legalne.
Tak, dokładnie mniej więcej tak tyle wyszło z tych zeznań.
No, starałem się obejrzeć jak najwięcej z tej komisji i to było przykre doświadczenie pod każdym względem. Właściwie chyba ta dzisiejsza komisja dzisiaj było w sprawie wyborów kopertowych skonfrontowanie dwóch świadków, między innymi świadka, który wcześniej odpowiadał, że całe wszystkie informacje przekazał już w oświadczeniu, wolnym oświadczeniu. Jeżeli ktoś nie pamięta, o co chodzi, to na YouTube Śląskiej Opinii mamy takie skrót tego przesłuchania i ile razy można powiedzieć jedno to samo zdanie w kółko. Wiele razy. Dzisiaj poseł, był chyba poseł Sobol, już był trochę bardziej gadatliwy, ale nadal, ja się utwierdzam w tym, co mówiłem już na samym początku, że większość tych komisji śledczych nie ma sensu. To powinno być sprawy, którymi powinna się zajmować prokuratora. Wtedy nie byłoby takich sytuacji jak z przesłuchaniem Jarosława Kaczyńskiego, który nawet nie chce odczytać przysięgi, czy z takich sytuacji jak właśnie z panem Sobolem, który migał się też od odpowiedzi. No bo właściwie przed komisją każdy może się wymigać.
No właśnie, to nie do końca też tak funkcjonuje, ale rzeczywiście na razie te popisy komisji są raczej marne, można powiedzieć. Zresztą chociażby Przemysław Wipler mówił, że Jarosława Kaczyńskiego trzeba wezwać przed tę komisję w odpowiednim momencie. Mhm. Jednak komisja podjęła decyzję, żeby zrobić to już teraz.
Gdyby Przemysław Wipler był głosem rozsądku w komisji śledczej, to naprawdę...
Tak, ale naprawdę tak jest i to jest absolutnie przerażające, bo ja tutaj absolutnie nie mam na celu budowania jakiegoś pozytywnego PR-u Przemysławowi Wiplerowi. No nie, po prostu. Ale rzeczywiście tak jest, że jest tutaj chyba najbardziej taki twardo stąpający po ziemi. No ale też o czym my tu rozmawiamy? Przecież Donald Tusk przed radą gabinetową machał jakimiś papierami, że niby one są jakimiś informacjami na temat Pegasusa. Przy czym ani prezydent Andrzej Duda, ani komisja tych dokumentów w ogóle nie dostała. W jaki sposób ta komisja ma działać, skoro premier kraju mówi, że ma jakieś dokumenty potwierdzające nielegalne działanie w kwestii zakupu Pegasusa z środków Funduszu Sprawiedliwości, no ale ich nie przekazuje. No to ja już trochę nie wiem, co ma na celu ta komisja. Znaczy wiem. Albo inaczej, nie wiem, ale się domyślam. I nie ma to nic wspólnego z wyjaśnieniem całej tej sprawy, a to, że Jarosław Kaczyński został przed nią wezwany, było po prostu obliczone na zbliżające się wybory, w moim przekonaniu. Tylko, że nie wyszło.
No właśnie, ale jeżeli ktoś chciał to obliczyć na zbliżające się wybory, no to by się jednak przygotował, jakkolwiek, wydaje mi się. Nie wiem, to było takie... A, zaprosimy Kaczyńskiego, bo możemy, nie? To nawet nie wydaje mi się to ustalone z górą jakiejkolwiek partii, bo wydaje mi się, że jeżeli ktoś z zarządu Platformy miałby możliwość wpływu na to, co się na tej komisji dzieje, no to jednak ktoś by przygotował tych polityków.
Może tak być, może rzeczywiście ten skład po prostu komisji jest nietrafiony, bo no chociażby w komisji śledczej do spraw wyborów kopertowych jednak mamy takich, no mówiąc brzydko i kolokwialnie, buldogów partyjnych, tak? I jakby tam są osoby, które potrafią poprowadzić te obrady, no tutaj takich osób chyba jednak brakuje.
Brakuje zdecydowanie.
Dobrze, to czekaj, wywołałeś Opole. To okej, to możemy przejść płynnie do nowej Trybuny Opolskiej, bo takie mamy źródło informacji. To jest stara sprawa, ale warto o niej wspomnieć, jako że nie nagrywaliśmy dla Was tego podsumowania tygodniowego tydzień temu. Nowa Trybuna Opolska udostępniła zapis rozmowy posła Adama Gomoły, czyli tego najmłodszego posła w ogóle w tej kadencji, z potencjalnym kandydatem w wyborach samorządowych. No i w tej rozmowie Adam Gomoła nakłania tegoż potencjalnego kandydata do wpłaty 20 000 zł na konto prywatnej firmy jego znajomej, która miała prowadzić działania związane z kampanią.
Tak, i poseł Gomoła stwierdził, że najlepszym pomysłem, żeby z tej sprawy się wytłumaczyć, to pójść do telewizji, gdzie właściwie chyba tylko się pogrążył. Tak mi się wydaje, że nic...
Prawdę mówiąc, nie widziałam tego wywiadu, więc możesz mi zrobić taki krótki...
Tam było jedno proste pytanie, czy to nagranie jest prawdziwe. Pan poseł odpowiedział tak. I
no kurtyna, zasadzie, nie? Jakby kurtyna. To jest koniec. No, bo generalnie rzecz mówiąc, w tym nagraniu w ogóle pan Adam Gomoła tłumaczył, że to jest normalna praktyka, że tak się robi, że przecież te limity kampanijne, one tak w praktyce w sumie nie obowiązują i tak dalej, i tak dalej. Że tak robią wszystkie jedynki, zdaje się, coś takiego tam padło, że wszystkie jedynki, czy wszyscy kandydaci w wyborach parlamentarnych tak robią, coś takiego. No i finalnie w ogóle ten pan, z którym Adam Gomoła rozmawiał, nie trafił na te listy, więc no tutaj zarzut taki publicznie stawiany panu posłowi jest taki, że po prostu, mówiąc brzydko, kupczył miejscami na listy, na listach.
No tak, to szczególnie chyba smutny fakt w przypadku jednego z młodszych, jeżeli najmłodszego posła.
Najmłodszego, staje się,
tej, tak, kadencji, nowej twarzy właściwie w polityce i...
Ale tutaj wątpliwości co do pana Adama Gomoły pojawiały się już przy wyborach parlamentarnych, bo tam były kwestie finansowania jego własnej kampanii i te wątpliwości dotyczyły tego, że no w zasadzie No cóż, bogatych rodziców ma, no, tak to ujmę. I takie słuchy chodziły po Twitterze, tak parafrazując Krzysztofa Bosaka, który zawsze mówi, że chodzą słuchy po Warszawie, no to ja powiem, że chodzą słuchy po Twitterze. No, że tak, no fajnie miał dofinansowaną kampanię.
To bogatych rodziców mam, to powinno być na melodię piosenki pani, musiałem sprawdzić, pani Ursuli Sipińskiej.
Tak. Tak,
widzę, co
nowych rodziców mam, to wiesz. No
tak.
No w każdym razie pan Adam Gomoła zapowiada, że w razie zarzutów prokuratorskich rzeczywiście zrzeknie się immunitetu, natomiast nie zamierza złożyć mandatu. Coś tak mi się przewijało też w jakichś wypowiedziach, że mamy bronić młodości, coś. No i nie czuję takiej potrzeby, nie? Poseł młody czy stary, jeżeli robi takie rzeczy, to raczej właśnie powinien się zrzekać immunitetu niż mówić o ochronie czyjejś. No, w każdym razie zawiadomienie do prokuratury w tej sprawie złożyli przedstawiciele Konfederacji i sprawa będzie mu się toczyć.
Ale mi się mile jednak słucha taśm Daniela Obajtka, bo tam więcej się dzieje, znaczy mniej słychać, bo ciągle trzeba pikać w telewizji, ale te taśmy też się pojawiły w zeszłym tygodniu. Chyba w zeszłym tygodniu one to publikował. Taśmy, w których Daniel Obajtek rozmawiał z Piotrem Nisztorem na temat pomagania różnym kandydatom, a właściwie jednemu konkretnemu, czyli, i teraz tutaj się zapędziłem, politykowi Prawa i Sprawiedliwości z Gdańska, który startował na prezydenta i o którym powiedział, a nie za uczciwy.
Oj, no to duża wada w polskiej polityce, jest to prawda.
Jest złote zdanie o jakimkolwiek polityku, gdzie przed tym było słowo na K z wypikaniem, a potem słowo na S z wypikaniem i potem jeszcze kilka innych słów z wypikaniem.
No słuchaj,
to są wspaniałe taśmy.
To nie są jedyne wulgaryzmy, które się ostatnio w polskiej polityce pojawiły. Bo teraz przechodzimy do tematu, jak to krytyka polityczna ostatnio napisała Korwina Lewicy, czyli Anny Marii Żukowskiej. Anna Maria Żukowska napisała wulgarny wpis, w którym do Szymona Hołowni zwróciła się, no tutaj nie mogę przeknąć, więc powiem tak, niekulturalnie wyjdź z tym spokojem. Tak, gwałtownie trzeba wyjść, tak dokładnie o to chodzi. No i co? No i Anna Maria Żukowska generalnie rzecz ujmując nie czuje potrzeby przepraszania za te słowa. Oczywiście ten wpis został dokonany na kanwie dyskusji o aborcji, ponieważ Lewica dalej podtrzymuje swoje zarzuty względem marszałka Szymona Hołowni, że ten blokuje po prostu procedowanie ustaw dotyczących prawa do legalnej aborcji. No i Anna Maria Żukowska powiedziała, że jeśli 11 kwietnia będą te ustawy procedowane, a tak zapowiada marszałek Hołownia, to osobiście się do marszałka wybierze i go przeprosi. No ale nie wiadomo, czy tak będzie, a Żukowska powiedziała, że jeżeli to będzie 12, 13 czy w lipcu, no to już te przeprosiny się nie należą. Tak, no to jest wszystko, co można na ten temat powiedzieć, rozłożyć ręce. Taki mamy stan debaty politycznej w Polsce, proszę Państwa. Anna Maria Żukowska mówi, że ona się tak dała ponieść emocjom, ale to dlatego, że ona jest zdenerwowana jak miliony Polek. No dobrze, no ale tak tylko przypomnę, że ona jest szefową klubu Nowej Lewicy. I jakby tutaj kurtyna, myślę, że to jest świetna osoba do rozmawiania z koalicjantami. No a konflikt z trzecią drogą się troszkę zaognia, bo nawet Donald Tusk napisał tak trochę sympatycznie, trochę nie, że taktyczne głosowanie części zwolenników Koalicji Obywatelskiej na trzecią drogę pozwoliło nam odsunąć PiS od władzy. W tych wyborach jedynym kryterium będą nasze przekonania. Także to jest chyba jednak sugestia, żeby tą trzecią drogę gdzieś tam zostawić.
To ja takie trochę tętno pulsu a propos dziwnych połączeń przedwyborczych. Dzisiaj na przykład Magdalena Biejat otrzymała poparcie Aleksandra Kwaśniewskiego i może byłoby to nie tak dziwne, gdyby nie to, że w 2015 tutaj ściąga od Jacka Gądka z Twittera kongres Razem wyrażał oburzenie faktem, że politycy odpowiedzialni za pozwalanie na torturę i łamanie praw człowieka, czyli Leszek Miller i Aleksander Kwaśniewski, nadal uczestniczą w polskim życiu publicznym. Kilka lat później nic nie stało.
Warszawa to też jest całkiem ciekawy temat, bo wszystko wskazuje na to, że Rafał Trzaskowski wcale nie będzie miał tak łatwej wygranej w pierwszej turze, jak część osób przewidywało. I nawet już mój ulubieniec z Twittera, Adam, się obawia, że będzie druga tura. A jeżeli Adam się obawia, że będzie druga tura, to znaczy, że no, to sytuacja jest poważna.
Bo ja nie jestem pewny, ile Magda Biejat ma wzrostu. Wtedy byśmy wiedzieli, kto jest najwyższy i może być prezydentem.
Tak, wtedy byśmy wiedzieli, jak to tak idzie. No to ale w każdym razie...
Dłuższy, jeżeli ktoś nas nie słuchał, to kilka tygodni temu, kiedy był ogłoszony kandydat Prawa i Sprawiedliwości, to mówiono o nim jako, że to jest najlepszy kandydat, bo jest najwyższy.
No i tam było dużo w ogóle różnych dopowiedzeń. No w każdym razie ten kandydat Prawa i Sprawiedliwości to za dużo chyba jednak w tej kampanii nie zdziała.
Nagrał świetnego TikToka.
No i z książkami też jeździł po metrze. Tym razem on to robił ironicznie.
Tak, to było
jakby
ironicznie,
wiesz, to jest, Rafał Trzaskowski tak udawał, że czyta Dune po angielsku w metrze, a tutaj pan kandydat z PiS-u tak ironicznie jeździł z tymi książkami.
Zapominamy, jak się nazywa.
Tak, to prawda. Znaczy tam w ogóle w Warszawie mamy też paru zupełnie nieoczywistych kandydatów, bo zmierzą się też Przemysław Wipler i Janusz Korwin-Mikke. I to jest dopiero starcie tytanów. No jestem ciekawa, który z panów zdobędzie więcej głosów, bo no tutaj Janusz Korwin-Mikke może robić jakiś taki comeback do polskiej polityki ogólnokrajowej.
Przemysław Wibler najwięcej zbierze głosów w okolicach Nowego Świata. Świata.
Tak, no ale w każdym razie wszystko wskazuje na to, że...
Nie potrafimy tego zmienić.
Nie.
No, dla tych, którzy nie kojarzą Warszawy, to jest miejsce, w których jest najwięcej dyskotek i imprezowni, w których Przemysław Wibler też miał przyjemność, albo nieprzyjemność mieć kilka kompromitujących zdjęć.
Miał swoje epizody. Tak to nazwijmy. No ale myślę, że jest to zupełnie...
poznawał miasto bardzo dokładnie.
Tak. No, myślę, że jest to nieironicznie starcie ciekawe, które pokaże, w jaką stronę ostatecznie Konfederacja pójdzie. Powiedziałabym, że być może wynik ewentualnie dla Janusza Korwin-Mikkego negatywny da mu coś do myślenia. Nie sądzę, ale zawsze można mieć nadzieję z perspektywy oczywiście członków Konfederacji.
Od 30 lat nie dawał zrozumienia nic, więc myślę, że kolejne wybory
To chyba jednak nic rzeczywiście nie zmieni. Rafał Trzaskowski z kolei boi się konfrontacji, ucieka przed debatami wyborczymi i to właśnie może zwiastować, że Magdalena Biejat, obecna senatorka, no może mieć jakieś bądź co bądź szanse na tą drugą turę, bo myślę, że to między nią a Rafałem Trzaskowskim rozegra się bitwa o Warszawę. Pięknie i poetycko tak to zakończyłam. Jest jeszcze jedna sprawa, o której powinniśmy powiedzieć, bo mówiłam, że wrócimy z tej jedności w polityce zagranicznej do polskiego piekiełka. No i mamy kwestię amunicji. I jest to kwestia dość ważna, ponieważ Komisja Europejska zdecydowała o przekazaniu wsparcia finansowego na produkcję amunicji artyleryjskiej. Wiedziałam, że się zatnę przy tym słowie. To wsparcie to 500 milionów euro. No i problem polega na tym, że z trzech wniosków złożonych przez polskie firmy, czyli Dezamet, Nitrochem oraz Mesko, dla polskich firm przydzielono jedynie niecałe 0,5% całego dofinansowania, gdzie no chociażby niemiecki kapitał otrzymał niemal 20%, tylko Dezamet dostał jakieś dofinansowanie, jest to troszkę ponad 2 miliony euro. No i co? No, Błaszczak pyta Tuska dlaczego, Tusk pyta Błaszczaka dlaczego i tak się przerzucają odpowiedzialnością i ostatecznie odpowiedzi nie mamy. Dlaczego tak się stało, że chociażby Węgrzy dostali więcej wsparcia finansowego na rzecz produkcji amunicji, która ma potem finalnie najprawdopodobniej trafić na Ukrainę.
Ja tak jeszcze przeglądam takie informacje, to myślę, że to jest ważne. Niektórych oburzający, niektórych nie, ale władze TVP poinformowały o zwolnieniu Agnieszki Romaszewskiej-Guzy, czyli dyrektorki i założycielki Bielsatu, czyli telewizji, która jest nadawana na Białoruś i Ukrainę i Rosję. No jest to decyzja, powiedzmy, że kontrowersyjna, ale z drugiej strony zaangażowanie pani Romaszewskiej w sprawy nie dziennikarskie, a polityczne w Polsce, no nie wiem, czy powinny powodować, że się jeszcze dziwimy. To tak wątek na poboczu. Akurat mi wyskoczył.
Nie wiem, czy się dziwimy, czy się nie dziwimy, no bo w zasadzie jest to naturalna konsekwencja sposobu przejęcia mediów publicznych i myślę, że jeżeli ktokolwiek, w tym pani redaktor, jest tą decyzją zdziwiony, to znaczy, że przespał ostatnie 2 miesiące. Bo mnie to, prawdę mówiąc, nie wzruszyło nawet na jotę. Chociaż z drugiej strony, wiesz, no też no było takie oburzenie po stronie tej obecnie rządzącej, kiedy zwalniano osoby kojarzone z TVP od lat, tak? Kiedy zwalniano, nie wiem, pana Orłosia na przykład, chociaż nie jestem pewna, czy akurat pan Orłoś po prostu nie odszedł z TVP, no ale było takich nazwisk naprawdę dużo i no i teraz, no cóż, role się odwróciły.
Tak, jeszcze z takich spraw, które gdzieś w ostatnim tygodniu się wydarzyły, no to Europejski Trybunał praw człowieka, dobrze powiedziałem, uznał, że istnieje narodowość śląska.
No tak też do końca chyba nie
albo uznał,
było.
Że,
uznał, że Polska naruszyła artykuł 11 tak. Europejskiej Konwencji Praw Człowieka poprzez nakazanie likwidacji Stowarzyszenia Osób Narodowości Śląskiej.
Uznał, że nieprawdą jest to, że nie istnieją.
O, tak, to jest już takie bardziej ostrożne i chyba bardziej poprawne zdanie. Rzeczywiście tak było. Dla tych, którzy nie znają sprawy, możemy przypomnieć, że Sąd Najwyższy, Polski Sąd Najwyższy w 2013 roku uznał, że nazwa Stowarzyszenia właśnie Osób Narodowości Śląskiej wprowadza w błąd, sugerując, że istnieje coś takiego jak odrębna narodowość śląska. Mało tego, w zasadzie sąd zaznaczył w, zdaje się, uzasadnieniu tego orzeczenia, że działalność stowarzyszenia może prowadzić do osłabienia integralności państwa polskiego. No, czyli no, była to decyzja jasno uderzająca w narodowość osoby, które się uznają za osoby narodowości śląskiej. No i to nie miałoby szerszych konsekwencji, gdyby nie fakt, że stowarzyszenie uznało, że nie zmieni swojej nazwy, w związku z czym no, musiało po prostu zostać zlikwidowane.
Mhm. Strona Sejmu mi się zawiesiła, ale...
Ale ja mogę powiedzieć,
że
będzie procedowane.
W 21 będzie procedowana ustawa o języku śląskim. W końcu. Znaczy, w końcu będzie procedowana, bo projektów było wiele.
Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Fakt faktem, wszystkie ugrupowania tworzące koalicję rządzącą deklarują poparcie dla tego projektu, więc prawdopodobnie przez Sejm on przejdzie, prawdopodobnie przejdzie też przez Senat. Ciekawa jestem, co zrobi Andrzej Duda. Dobrze by było, gdyby ta sprawa,
skieruje
gdyby ta ustawa... No, może tak być, ale dobrze by było, gdyby ta ustawa trafiła na biurko prezydenta jeszcze przed wyborami samorządowymi, w takim ekspresowym tempie. W ogóle dziwię się, że zaczęli to tak późno procedować, bo myślę sobie, że jest to temat, który będzie mógłby rezonować na kampanię samorządową na Śląsku i gdyby prezydent Andrzej Duda zawahał się chociaż na nanosekundę z podpisaniem tejże ustawy, regionaliści mieliby pole do popisu, po prostu.
Na tym posiedzeniu powiedział, że uzasadniać będzie projekt ustawy posłanka Monika Rosa, ale będzie też pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Uzasadniać będzie poseł Przemysław Wipler.
No proszę.
Tak, proszę.
No to widać, pan Wipler idzie po prostu...
Szeroko, tak.
Prze. Dobrze. No to chyba tyle z tematów z ubiegłego tygodnia. Wydaje mi się, że wszystko gdzieś tam przynajmniej zahaczyliśmy. Myślę, że polityka zagraniczna i międzynarodowa zdominowała ten tydzień, więc tak też było w naszym podcaście.
Tak też było w naszym podcaście. My jak prawie co tydzień zapraszamy o 19.30 na YouTube Śląskiej Opinii, żeby słuchać nas na żywo. To informacje dla tych, którzy słuchają nas jako podcast. A ci, którzy nie zdążyli posłuchać od początku, polecamy zazwyczaj dzień po transmisji na żywo, czyli we wtorki. Podcast ukazuje się w ramach podcastu Śląska Opinia na Spotify, Apple Podcast i innych platformach podcastowych. Trudne to, ale po prostu jak piszecie gdziekolwiek hasło Śląska Opinia na żywo, to raczej nas znajdziecie. Czy to będzie Google, czy to będzie jakaś platforma podcastowa, czy coś do oglądania wideo.
Tak, zgadza się. No to by było na tyle. Dziękujemy serdecznie za uwagę. Ja nazywam się Magda Kwaśniak.
Ja nazywam się Sebastian Pypłacz i do zobaczenia za tydzień.
To był podcast zrealizowany przez Stian Media.